Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Powracamy do historii ratowania polskich dzieci z Syberii. 1923 to dzieci zesłańców oraz ludzi, którzy mieszkali właśnie na Syberii, mając tam ziemię, gospodarstwa albo byli zatrudnieni w różnorodnych firmach, między innymi na kolei transsyberyjskiej. Pochodzili również z okolic Białegostoku. W studiu dr Sylwia Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru. Witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dlaczego te dzieciaki trzeba było ratować?
Te dzieciaki trzeba było ratować, ponieważ w Rosji carskiej wybuchła rewolucja bolszewicka. To był horror, to był dramat, oczywiście terror. Te dzieci, które zostały uratowane bardzo często, aczkolwiek nie wszystkie, były sierotami. W związku z tym, jako że nasze państwo polskie już powoli się konstytuowało, w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, były więc struktury po to, aby tych młodych Polaków można było z powrotem gościć w Polsce, przygotować ich do życia w niepodległym kraju, żeby mogli dla tego kraju pracować i ten kraj tworzyć.
Ale tam na Syberii znaleźli się ludzie, którzy stworzyli pewne organizacje, pewien system wyszukiwania tych dzieci, wspierania tych dzieci. Znalazły się pieniądze, bo państwo jeszcze nie było na tyle zorganizowane, żeby wysłać tam wagon gotówki i przeznaczyć na ratowanie ludzi w ogóle.
Oczywiście, to była pomoc międzynarodowa, zarówno Polonia amerykańska w to się zaangażowała, jak również Japonia, która nawiązała w 1919 roku ponownie dyplomatyczne stosunki wówczas z II Rzeczpospolitą. W związku z tym ta pomoc też była ogromna od strony japońskiej i to jest właśnie ta pomoc, która przede wszystkim jest dla nas badaczy i propagatorów historii dzieci syberyjskich ważna, ponieważ to dzięki tej pomocy te dzieciaki właśnie w Japonii wracały do człowieczeństwa po tym horrorze i doznaniach wojennych w Rosji.
Traumie.
Po tej traumie. Właśnie w tej egzotycznej, cudownej, bardzo otwartej Japonii, która im ogromnie pomogła po prostu, tak jak to te dzieci mówią i potomkowie tych dzieci, wrócić do człowieczeństwa, wrócić do normalności.
Ile tych dzieci było? Może przypomni pani nazwiska tych osób, które stworzyły ten system wyszukiwania, opieki i później transportu tych dzieci poza granice Syberii.
Oczywiście, przede wszystkim musimy tutaj wspomnieć dwa nazwiska i dwie postaci. Anna Bielkiewicz i Jakub Jakubkiewicz to były te osoby, które stworzyły tam w carskiej Rosji komitet ratujący dzieci dalekiego wschodu, to te osoby zajmowały się poszukiwaniem tych dzieci, czy to sierot, tak jak już wspominałam, czy to właśnie dzieci od rodzin, gdzie rodzice nie byli w stanie zapewnić bytu swoim dzieciaczkom. W związku z tym zdecydowali się oddać pod opiekę takiego komitetu swoje pociechy. Więc to były te dwie osoby, nazwijmy to.
No bo właśnie w tych warunkach rewolucyjnych, tej wielkiej wojny, która tam na Syberii się rozgrywała, ludzie tracili majątki, był głód, no i powszechne niebezpieczeństwo.
Oczywiście i to wybrzmiewa ze wspomnień tych rodziców, które zachowały się dzięki też archiwizowanym wspomnieniom właśnie przez Siberian Children Foundation, gdzie wspominają o tym, że to była ogromna trauma mamie zdecydować, które dziecko wysłać, które zostawić przy sobie, które dziecko sobie poradzi. No takie wspomnienia też są. Są one oczywiście dla nas, czytając je dzisiaj, dramatyczne, ale też rozumiemy decyzję, prawda? No to było ratowanie swoich dzieci, możliwość stworzenia im późniejszego, lepszego życia po prostu w wolnej Polsce. No bo w to wierzono, że one tam się dostaną i tam też się dostały.
Iloma dziećmi się zaopiekowano? Ile takich dzieci znaleziono? Jak ta akcja przebiegała?
Ta akcja przebiegała w trzech etapach, tak to nazwijmy, umownie, prawda, no bo oczywiście to można dzielić na różne etapy i na różnych płaszczyznach. Ja tutaj bym się skupiła przede wszystkim na tych takich trzech najważniejszych transportach, a więc pierwszej akcji ewakuacyjnej właśnie z Rosji carskiej do Japonii. Wówczas przybyło do portu w Tsurudze około 380 dzieci. Następnie druga akcja po 2 latach to był kolejny transport dzieciaczków z Rosji. Wówczas to też około 400 osób do Osaki i to były te dwie grupy, które przez Japonię, później przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię trafiły do Polski. Natomiast trzeci transport już w 1923 roku, jak było to możliwe, jak sytuacja się uspokoiła na tyle, żeby móc przeprowadzić go drogą lądową przez Moskwę do granicy w Stołpcach, dotarł do Polski i już tam właśnie przy granicy czekała Anna Bielkiewicz na te dzieciaki.
Ile w tym transporcie ostatnim było dzieci?
To też mniej więcej grupa powyżej 300 osób. Około ratunku otrzymało 1000 dzieci plus minus, tak. Oczywiście nie wszystkie nazwiska nam są znane, natomiast większość już na szczęście zdołaliśmy rozszyfrować. Tutaj wielką właśnie pracę też potomkowie dzieci syberyjskich wykonali, dzieląc się tymi historiami, opowiadając o swoich
bliskich. Zdają sobie sprawę, że to wydarzenie, uratowanie ich rodziców, no to była fascynująca historia i niespotykana, i unikalna. Stąd udokumentowanie tego wszystkiego jest dosyć istotne.
Oczywiście, że tak. I tutaj ogromną pracę też wykonują instytucje, które mieszczą się w Japonii. Ośrodek Pomocy Społecznej, Fukudenkai.
Właśnie, skupmy się na owej Japonii, bo ten pierwszy transport, który trafił do Tsurugi, to było wydarzenie niesamowite. W Japonii było szeroko komentowane i zbiegło się również z wydarzeniem też unikalnym, bo po raz pierwszy poza Pałacem Cesarskim pojawiła się w Tsurudze cesarzowa Japonii.
Tak, i to oczywiście było komentowane też na łamach Echa Dalekiego Wschodu, czyli gazety, która wychodziła wówczas w Japonii i informowała społeczeństwo Japonii o tym, co się dzieje, skąd te dzieciaczki przybyły i dlaczego. Cesarzowa rzeczywiście wyszła do ludzi, pozwoliła także przybliżyć się, co było złamaniem absolutnie protokołu wówczas, najmłodszej podopiecznej całego tego komitetu ratującego dzieci Dalekiego Wschodu, malutkiej Andzi. Jest takie piękne zdjęcie, jedyne, które zostało udokumentowane. Co prawda to nie cesarzowa, ale z Japońskiego Czerwonego Krzyża główny prezes karmi małą Andzię i ta Andzia też wróciła pierwszym transportem do Polski, została adoptowana i już żyła w niepodległym kraju.
Czyli unikalne wydarzenie. Dlaczego Japończycy się tak zaangażowali?
Myślę, że tutaj jest wiele powodów, dla których się zaangażowali Japończycy. Przede wszystkim odnowienie stosunków dyplomatycznych to na 100%. Musimy też pamiętać o tym, że Japonia jest krajem rzeczywiście osób bardzo otwartych, bardzo wrażliwych na drugiego człowieka. To się czuje, będąc w Japonii i to się też czuje, jak się z tymi ludźmi współpracuje. W związku z tym taka pomoc, po części też materialna, ale psychologiczna również dla tych dzieci bardzo ważna.
No i medyczna.
I medyczna. Była czymś po prostu oczywistym. Trzeba było pomóc, trzeba było ratować młode pokolenie odległego państwa, bo Polski, ale oczywiście wyciągnęli pomocną dłoń i zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby te dzieci były po prostu szczęśliwe.
To zbiegło się również z otwarciem Japonii na świat. Także cudny zbieg okoliczności, cudownych okoliczności. I jak przegląda się wspomnienia, szczególnie tej pierwszej grupy z Tsurugi, no to niesamowicie te dzieciaki wyglądają w tych japońskich mundurkach.
Tak, tak, w takich specjalnych kimonkach w białe kropeczki. Jak się patrzy na te zdjęcia, to rzeczywiście czasami nawet nie widać, które dziecko jest polskie, które japońskie, bo te dzieci miały też kontakty oczywiście z rówieśnikami japońskimi, bawiły się razem, wyjeżdżały na wycieczki, poznawały Japonię, poznawały świątynie, przecież zupełnie egzotycznego państwa, zwyczaje. Także tak, te zdjęcia łapią za serce. Tutaj oczywiście maje nie tylko obecny port humanitaryzmu w Tsurudze, a więc muzeum, gdzie jest prezentowana historia naszych polskich dzieci syberyjskich, ale także Japoński Czerwony Krzyż, czy Muzeum Meimura. I to są właśnie takie piękne polskie akcenty w japońskich muzeach.
Ta Tsuruga to także opieka lekarska. Musimy tutaj wspomnieć o tym, że te dzieciaki chorowały. tyfus i inne choroby, jedna z japońskich pielęgniarek przypłaciła tę opiekę swoim życiem.
Tak, była bardzo młodziutka, jest to pielęgniarka Matuszawa i też jak oglądamy właśnie przede wszystkim zdjęcia, które pochodzą z Echa Dalekiego Wschodu, bo to jest dla nas badaczy i dla nas interesujących się historią pierwsze źródło tutaj na gruncie polskim, które możemy obejrzeć, to zdjęcie, kiedy Matuszawa przytula polskie dziecko, jest takim najpiękniejszym właśnie gestem tego humanitaryzmu, znając historię tej pielęgniarki, która przepłaciła swoje młode życie, właśnie opiekując się naszymi dzieciaczkami schorowanymi. One później oczywiście zostały odżywione, wróciły w pełni do sił i już w takim stanie, po rekonwalescencji, mogły ruszyć w dalszą drogę przez oceany i przez morza do Polski.
Drugi ośrodek to Osaka. To ten drugi transport, tak go umownie nazwijmy.
Tak, drugi ośrodek to Osaka. Dzieci znajdowały się w dormitorium szpitala miejskiego. Zajmowały się też dzieciaczkami pielęgniarki japońskie. Tutaj warto też wspomnieć, że swoje własne, prywatne fundusze na utrzymanie tego ośrodka wyłożyła właśnie cesarzowa Japonii. I z Osaki również mamy zdjęcia. Jedno z najbardziej takich znanych, myślę, zdjęć jest zdjęcie, kiedy stoją dzieci w ośrodku pomocy w japońskim Czerwonym Krzyżu. To są dzieci, które niektóre były w Tokio, niektóre były w Osace, ale to jest takie słynne zdjęcie stojących tych naszych dzieciaczków na schodach wśród opiekunów swoich i też właśnie już takich ubranych, czy to w kimonka, czy to w odpowiednie piżamki, zadowolonych i szczęśliwych.
A za chwilę opowiemy o tym, jak przebiegała dalsza podróż polskich dzieci wywiezionych z Syberii do Japonii, przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię do Polski. No i powiemy również o tym ostatnim transporcie już koleją, który trafił przez Moskwę do Stołbców i później również do Polski.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Sylwia Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dzieci zostały wykurowane, odżywione, odpowiednio wyposażone. Trafiły na statki i stamtąd do Stanów Zjednoczonych.
Tak, albo do Wielkiej Brytanii i później z Wielkiej Brytanii do Niemiec i później do Polski. Natomiast takim ważnym przystankiem w Japonii było miasto Kobe. To jest miasto znajdujące się nieopodal Osaki. Obecnie jest to jedno z największych miast w Japonii, chyba wśród dziesiątki
Wielki
największych
port.
Miast. Wielki port, z którego obecnie, jak tam jesteśmy, no nie mamy tego klimatu, który mieliśmy w latach 20. XX wieku. Natomiast to tam właśnie wsiadały polskie dzieci na statki, między innymi, bo też wypływały z Osaki. Ale z Kobe też. Dlaczego mówię o Kobe? Ponieważ w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru mamy wspomnienia Henryka Sadowskiego, podarowane przez jego syna Tadeusza. I właśnie Henryk Sadowski wspomina ten moment wejścia na pokład statku w Kobe, kiedy wszystkie dzieciaczki z tego jego transportu podeszły do, żeby pożegnać się z Japończykami i śpiewały wówczas japoński hymn. I to był taki moment pożegnania z tymi przyjaciółmi, jak to wspominał Henryk Sadowski, właśnie z taką ich drugą ojczyzną. I rzeczywiście te transporty, czy to z Osaki wypływające, czy z miasta Kobe, to kolejne przeżycie tych naszych polskich dzieci, bo...
Do pokonania cały ocean.
Tak jest. I masa miejsc na postojach, więc one też się zatrzymywały, poznawały świat, poznawały inne miejsca. Wspominały gry i zabawy, bo na statkach była cały czas opieka japońska i obsługa japońska. W związku z tym ciągle gdzieś z tymi Japończykami przybywali. I znowuż, moment rozstania, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, był dla nich ogromną dawką emocji, bo zżyli się z tymi ludźmi. Przecież ta podróż trwała bardzo długo. Oni tam byli i przytulani, i głaskani, i bawili się wspólnie, i razem usypiali, i razem przeżywali choroby morskie, więc no oczywiście to łączy ludzi. I te dzieci też to wspominają, że przez to, że pojechała z nimi obsługa japońska i opieka japońska na tych statkach, no jakby to odejście od Japonii, to pożegnanie się z Japonią było trochę lżejsze, tak? To nie było takie drastyczne. Natomiast oczywiście też to był piękny moment.
A w Stanach Zjednoczonych, dokąd dzieciaki trafiły?
Przede wszystkim w Seattle, znalazły się w Seattle, tam zaopiekowała się nimi Polonia amerykańska. Niektóre dzieci zostały w Stanach Zjednoczonych, nie wróciły do Polski, natomiast niektóre też po odpoczynku, po takiej długiej drodze, następnie udały się do Polski i trafiły przede wszystkim do ośrodka w Wejherowie, który był też tworzony z myślą o tych dzieciach wcześniej, między innymi przez właśnie Józefa Jakubkiewicza, o którym wspomniałam, i Annę Bielkiewicz, którą też już dzisiaj przywoływałam. To oni właśnie tam w Wejherowie, w pozostałościach po szpitalu, stworzyli szkołę, gdzie te dzieci mogły uczyć się języka polskiego, uczyć się swoich zawodów, przygotowywać się po prostu do przyszłej pracy. Niektóre z tych dzieci zostały później na Kaszubach, inne wyjechały dalej do innych miast, gdzie powstały komitety właśnie dzieci Dalekiego Wschodu. Takowy też był w Białymstoku, był taki w Warszawie. Jednym z dzieci syberyjskich był Jerzy Strzałkowski, który też później został prezesem takiego klubu młodzieńczego tych dzieci Dalekiego Wschodu. On się zajmował też propagowaniem tej kultury japońskiej w Polsce, niezapominaniem o tym, czego doświadczyły te dzieci. No i Jerzy Jakubkiewicz też wsławił się jako powstaniec warszawski, jako wybitny pedagog później już w czasach powojennych. Także te historie były bardzo różne i bardzo interesujące.
Czy rodziny? Czy te dzieci znalazły swoje rodziny? Czy one jednak później weszły w to dorosłe życie jako sieroty?
Niektóre z tych dzieci znalazły swoje rodziny. Takie świadectwa oczywiście są. To były poszukiwania, to było łączenie się poprzez listy, poprzez jakieś depesze, zawiadomienia. Niektóre niestety z tych dzieci straciło swoich rodziców, więc musiały poradzić sobie bez rodzin. Założyły rodziny nowe już na miejscu w Polsce i potomkowie tych dzieci syberyjskich teraz tak pięknie kultywują historię właśnie swoich rodziców, swoich dziadków, czego jesteśmy świadkami obecnie. I to jest przepiękne, tak, że ten mały tak naprawdę jakiś wyrywek z historii, nazwijmy to, polskiego doświadczenia Sybiru, jest przez te kolejne pokolenia tak pięknie kultywowany. No i wróży bardzo wiele dobrego na przyszłość.
Ostatni transport nam pozostał. Ten już, no można powiedzieć, znacznie krótszy i cały czas drogą lądową. Część dzieci nie miała tych możliwości, by poznawać świat. Widziały go tylko i wyłącznie z okien wagonów.
Owszem, był to transport krótszy, nie przez Japonię, drogą lądową, tak jak już pan redaktor wspomniał, ale te dzieciaki się połączyły, one też się znalazły w Wejherowie, też razem z tymi dzieciaczkami, które były w Japonii, no wspominały na pewno swój pobyt w Rosji carskiej i też razem wspólnie, już wtedy bolszewickiej, tak, i razem wspólnie też uczyły się, nazwijmy to tak w cudzysłowie, normalności. Ten transport no nie był tak interesujący z naszej perspektywy, kiedy myślimy o dzieciach syberyjskich, tak, bo nie był w Japonii. Natomiast no to też była ogromna grupa młodzieży, która później żyła w naszym kraju.
Część dzieci jechała ze swoimi rodzinami, bo ten transport to zorganizowany był nie tylko, żeby wywieźć same dzieci, ale żeby przy okazji zabrać tych, którzy chcieli z Syberii wyjechać albo mogli z Syberii wyjechać.
Tak, i którzy po prostu chcieli zacząć żyć w Polsce, tak, do której tęsknili, o której myśleli i gdzie chcieli tworzyć swoje życie.
I tu jest taki fantastyczny przykład rodziny pani Anny Domarackiej, bo właśnie matka, która musiała podjąć taką dramatyczną decyzję, że część dzieci jedzie do Japonii, jedno z dzieci zostaje razem z nią tam na Syberii, właśnie tym ostatnim transportem przez Moskwę się zabrała. I przyjechała tutaj i mogła swoje dzieci odzyskać, tak to nazwijmy. Tak. Znalazła je w każdym razie.
Tak, tak. Pani Anna Domaracka, jej historia no wielokrotnie już tutaj w eterze była przywoływana. No jest nam też znana ze względu na lokalny charakter. Natomiast no tutaj warto wspomnieć, że też pani Anna Domaracka była przedstawicielką potomków dzieci syberyjskich właśnie w Tokio, mając możliwość zabrania oficjalnie głosu podczas ceremonii upamiętniania setnej rocznicy przybycia dzieci polskich do
I tutaj wracamy do współczesności, bo właśnie pani odwiedziła wraz z dyrektorem muzeum Japonię, bo tam odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem dzieci syberyjskich, owych transportów, tych całych wydarzeń z tym związanych. Właśnie, co tam jest w tej Japonii? Powiedziała pani, że w Tsurudze jest specjalne centrum dokumentacyjne, że w Osace, że japoński Czerwony Krzyż ma sporo dokumentów związanych z dziećmi. Japończycy strasznie przywiązani są do tej historii, bo tak ją kultywują. Wiem, że uwielbiają Chopina.
Oczywiście uwielbiają Chopina, ale ta historia tych dzieci rzeczywiście połączyła Polskę i Japonię. Jak był u nas w tamtym roku ambasador Japonii w Polsce, Miyajima Aiko, określił te relacje tak metaforycznie i powiedział, że to są dwa kraje kwitnącej przyjaźni. I rzeczywiście coś w tym jest, ale to się nie dzieje bez powodu. Oczywiście mamy daty, które siłą rzeczy zmuszają nas współczesnych o tym, żebyśmy pamiętali o pewnych wydarzeniach historycznych, bo mija 100 lat od przybycia, od odpłynięcia tych dzieci. No to jest jakby naturalne, że wtedy upamiętniamy takie momenty. Natomiast tutaj nie tylko te stulecia są tak ważne. Wspomniałam właśnie o potomkach dzieci syberyjskich, którzy bardzo chcą tworzyć swoją wspólnotę w oparciu o pamięć historyczną. I to też ich praca. Ogrom ich pracy.
No ale sami Japończycy też przykładają swoją rękę, no bo mogli gdzieś te dokumenty wrzucić do archiwum, tam by kurzem zarosły, a nie, żyją. Nawet Japończycy robią filmy dokumentalne, w których pokazują tę właśnie historię, także...
Tak, tak. Żyją tym i to jest przepiękne. Razem z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru,
okazję, żeby odwiedzać Japonię.
Byliśmy
i
właśnie...
pogłębiać wiedzę na temat tych wydarzeń.
Tak, tak, tak. Byliśmy z dyrektorem profesorem Wojciechem Śleszyńskim w Muzeum Portu Humanitaryzmu w Tsurudze dzięki uprzejmości dyrektora Akinorego Nishikawy, który pokazał nam ekspozycję. Wywarła ona na nas ogromne wrażenie. Przepiękne muzeum, bardzo nowocześnie stworzone, z bardzo dobrze przygotowaną narracją, z dokumentami i artefaktami dotyczącymi dzieci syberyjskich, których my w Polsce nigdy w życiu nie widzieliśmy.
Trafią teraz może w formie kopii do Muzeum Pamięci Sybiru?
Liczymy na współpracę. Oczywiście trudno tutaj mówić o jakichś konkretach, natomiast też po to są takie wyjazdy, po to my jako badacze z różnych państw wymieniamy się swoim doświadczeniem, aby móc robić więcej, aby móc robić coś wspólnie i myślę, że to jest dobra droga.
Czyli zobaczyła pani te miejsca, w których właśnie Japończycy naszym polskim, syberyjskim dzieciom pomagali i nie zarosła ta pamięć zielskiem.
Nie zarosła i rzeczywiście było to dla mnie jako osoby zajmującej się tym tematem tutaj w Polsce, stacjonarnie korzystającej ze źródeł polskich, z dorobku profesora Wiesława Tejsa, czymś niesamowitym, że mogłam tam być, że mogłam tego doświadczyć i że przy okazji też spotkałam potomków dzieci syberyjskich, z którymi rozmawiałam. To było na pewno ogromne dopełnienie. Dopełnienie, które też dało inspirację, dało nowe pomysły. Nie zarasta ta historia, absolutnie nie. Jest kultywowana, jest o tym pamięć. Nawet teraz podczas tej ceremonii w Tokio upamiętniającej dzieci syberyjskie została odsłonięta wielka ceramiczna tablica na ośrodku pomocy społecznej Fukudenkai właśnie z tym pięknym, najbardziej znanym zdjęciem polskich dzieciaczków stojących na schodach wraz z opiekunami. Jest takim symbolicznym, znajduje się w takim symbolicznym miejscu, bo przy wejściu do tego ośrodka, a więc ta pamięć na pewno będzie tam żywa.
My również będziemy o tym pamiętali, co jakiś czas będziemy do tej historii powracali, bo mamy nadzieję poznać potomków właśnie owych syberyjskich dzieciaków i będziemy o tym wspominali. Dziękuję dzisiaj za spotkanie. Gościliśmy dr Sylwię Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Nasza audycja dostępna jest w internecie na stronie radia oraz na platformach streamingowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.